Dobry wieczór, Paweł Kratkowski program realizuje, ja nazywam się Piotr Świątkowski, a naszymi gośćmi są dzisiaj panowie Bronisław Lachowicz, były burmistrz Rawicza, internowany w stanie wojennym. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Pan Henryk Stachowiak, również internowany w czasie stanu wojennego.
Dobry wieczór.
I pan Radosław Piętka ze Stowarzyszenia Digitalizacji Dóbr Kultury z Leszna. Witam pana.
Witam.
Pan
dobry
przywiózł
wieczór.
Z Leszna internowanych.
Tak.
Więc dziękuję, że tak bezpiecznie pokonał pan tę trasę.
To zasługa kierowcy.
Właśnie.
Pana Henryka.
Pana Henryka, pan Henryk kierował. Bo pan Henryk z zawodu kierowca.
Tak. Zawodu kierowca.
I pan właśnie, to kierowanie samochodami gdzieś w historii pana życia się przejawia w karnawale Solidarności.
To było na tyle dobre, że w czasie stanu wojennego nie potrzebowałem przepustki, żeby jeździć po kraju.
I miał pan zresztą kryptonim w esbeckich papierach?
Kierowca.
Była sprawa operacyjnego rozpracowania.
Tak.
Próbowali pana załatwić. Chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli o tym, jak to było w czasie internowania, jak wspominacie ten trudny czas. I zacznijmy może od pana Bronisława Lachowicza, z wykształcenia fizyka, nauczyciela. Był pan burmistrzem Rawicza i został pan internowany 13 grudnia. Jak to wyglądało?
To znaczy akurat była taka sytuacja, że moja żona była ciężko chora wtedy, rak piersi. No ale udało mi się sprowadzić lek z RFN wtedy przez znajomego wikariusza, który jechał do brata do Niemiec, przywiózł 300 tabletek. No i żona, zażywając te tabletki, funkcjonowała prawie że normalnie. Rak po prostu uciszył się. No ale tego 13 grudnia ja byłem na zebraniu akurat tu w Lesznie. Wróciłem z zebrania, było akurat za 15:12 w nocy. Wróciłem do Rawicza. Opatrzyłem żonę, tam wszystko oporządziłem ją i tak dalej. No i miałem się kłaść spać. Nagle 11:15 dzwonek do drzwi. Dwóch panów weszło. No i oczywiście ubierać się, zabieramy pana. A żona mówi, no jak to, przecież ja jestem ciężko chora w tej chwili. Dwóch małych dzieci. Najmłodszy miał 2 latka, starszy miał 6 lat. No jeden z ten najstarszy już był żonaty wtedy, a ten drugi, starszy syn, był akurat w okresie maturalnym. No a pan mówi, to niech się pani nie martwi, są szpitale i domy dziecka. No i mnie zabrali.
Protestował pan?
Proszę?
Protestował pan?
No, a co by to dało? Oni po prostu mieli przykaz zabrać i koniec. Sadzili mnie do samochodu, no i teraz nie wiedziałem, gdzie mnie wiozą, bo nie powiedzieli, gdzie. No, ale wylądowaliśmy w Ostrowie. Tam takich jak ja była dość duża grupa. Cały szpaler ustawionych esbeków od samochodu prawie do wejścia do więzienia. No i tam wsadzili mnie do celi i tam siedziałem.
Urban mówił, że to były wakacje.
No oczywiście. To znaczy myśmy w jednym dniu, schodząc ze spaceru, stanęliśmy na korytarzu i powiedzieliśmy, że chcemy rozmawiać z naczelnikiem więzienia. A o co chodzi i tak dalej. No to już my tego. No i wezwali naczelnika, naczelnik przyszedł. No i ja zostałem wydelegowany do rozmowy z panem naczelnikiem. No i wtedy wszedłem tam z nim i on mówi, o co chodzi? Ja mówię, proszę pana, my wiemy, co znaczy słowo internowani, a wy nas traktujecie jak zbrodniarzy, jak zwykłych więźniów. Nie pozwalacie nam rozmawiać ze sobą, nie pozwalacie nam się spotykać i tak dalej. No to on wyjął pismo, dał mu i to niech sobie pan przeczyta. Internowanych traktować jak więźniów. No to już było wszystko wiadome. I on mówi, ja muszę respektować przepisy.
Czy spotkał pan wtedy w Ostrowie w więzieniu pana Henryka?
To znaczy, myśmy się znali, bo tak, oczywiście, bo myśmy razem wychodzili na spacery.
Panie Henryku, pana też 13 grudnia zatrzymano.
Tak, 13 grudnia dokładnie weszli o 12:00, zegar zaczął wybijać 12:00 godzinę. Było to takie ciekawe, że mieszkam w domku jednorodzinnym i jak był dzwonek do drzwi, to ja wyjrzałem przez okno, kto się o tej godzinie dobija. Widziałem dwóch niby żołnierzy, bo to w tych mundurach polowych moro, byli, że jeden mówi, niech pan otworzy, chcemy pogadać. Ja otwarłem, poszedłem do drzwi, otwarłem, a jeszcze zamek nie puścił, drzwi już po prostu się same otwierały, już pchali na tego i weszło trzech umundurowanych w mundurach polowych z tymi PM-ami starymi z 1942 roku. Jeden cywil był. Między nimi mi taką kartką A4 przed otrzymanie. Pan jedzie z nami, tu mamy nakaz, nie? A ja przebudzony byłem, tak na tą kartkę rzuciłem mnie i tak przeczytałem internowany w pierwszym momencie Ostrowiec Świętokrzyski. Mi się tak skojarzyło tego, pan się ubiera, nie? I ja tak się okręciłem, żeby się ubrać, zrobiłem 3 kroki i dopiero do mnie doszło, co znaczy internowany. I się cofnąłem z powrotem, mówię, pokaż pan jeszcze raz ten papier, nie? I czytam dopiero wtedy, że jest internowany. Ja mówię, co, wojna jest? Jakaś? Nie dyskutować, ubierać się. Troszeczkę tumult się zrobił w mieszkaniu. Na piętrze mieszkał teść z teściową. Teść się przebudził i schodzi na dół. I pyta, co tu się dzieje? No i ten cywil mówi, zięcia zabieramy. A zięć, że w czasie II wojny światowej należał do AK, tak bezczelnie tak mówi, no po mnie też w nocy przyszli, ale gestapo. Temu jednemu się tak głupio zrobiło, że jeszcze ktoś mówi, a ja pana znam, pan jest synem tego, nie? I ten tak do mnie podszedł, jak się ubierałem, mi tak szepnął na ucho, niech pan się ciepło ubierze, bo może być zimno. No to więc choinka się ubrałem, co tylko się mogło tego i żeśmy wyszli. I nim dowieźli mnie na komendę na Korcza, a tam na korytarzu patrzę, znajome wszystkie twarze są. Wszystkich chłopaków już pościągali po tego i co najdziwniejsze w tym wszystkim było, że wchodzę do takiego pomieszczenia, siedzi sobie esbek za stołem, jeszcze nie wiedziałem, że to esbek, patrzę i tak mówię, Jasiu, co ty tu robisz? A tam za stołem siedział sobie kolega z ławy szkolnej, w którym żeśmy siedzieli w jednej ławie, Jan Kic. I on mówi, dobra, ja tu pracuję. Ja mówię, a ja co tutaj robię? A on mówi, jak to podpiszesz, idziesz do domu. Ja tak patrzę, co mam podpisać? Ja mówię, a jak nie podpiszę? To on mówi, idziesz siedzieć. Ja mówię, wiesz co, Jasiu? Pierdle są też dla ludzi. Idę siedzieć. No to, aby krzyknął, drzwi się otwarły, weszedł jeden obsługujący nas i sprowadził mnie na dół do piwnicy, gdzie nas wszystkich tam zamykano tego. Najpierw przeszedłem badania lekarskie, oczywiście ze z tymi sprawami intymnymi, jak nigdy. No i do celi, a w celi to już było tyle ludu, że już siedzieć nie szło. Upchali nas dosłownie jak ogórki w konserwie. Że nie, miejsca już nie było. No i tak żeśmy do godziny 4:00, o 4:00 wyprowadzili nas do samochodów, utworzyli konwój, się tworzył koło stadionu, no i kierunek Rawicz. I o godzinie 7:00 żeśmy byli już na korytarzu w Ostrowie, w areszcie śledczym i tam w radio usłyszałem, że został wprowadzony stan wojenny na terenie całego kraju. I wtedy zrozumiałem, co ja tutaj robię. No i tak nas pozamykali w celach. Cele, które były czteroosobowe, tak jak ja byłem w celi czteroosobowej, było nas 12, łóżka piętrowe. Że jak żeśmy wszyscy na apelu stanęli, bo był rano i wieczorem był apel, tak jakbyśmy się mieli ulotnić, nie wiadomo skąd, co nas liczono, to już chodzić nie szło, bo nie było miejsca. I to były takie uwłaczające warunki, że w narożniku był tak zwany kibel bez żadnego parawanu, bez żadnej zasłonki. Przy nim była malutka umywalka z kranem zimnej wody tylko, ani papieru toaletowego, nic, kompletnie. Wsadzono nas, niech co robią, byle liczyła się sztuka. No i no niestety, tak żeśmy sobie posiedzieli w swoich ciuchach, dano nam koce do spania, było to takie wszystko brudne i takie, tak się kurzyło, że jak się tym kocem nakryło, nie szło oddychać, bo ten kurz, oni chyba nie byli przygotowani, że taką ilość ludzi mogą od razu przyjąć i wyciągnęli z magazynu te koce z największego kąta, gdzie po prostu one nigdy nie były tego. Gdy chcieliśmy te koce chociaż na dworze wyczepać na spacerniaku, nie było wolno. Tylko jak żeśmy na spacer wychodzili, bez kocy, bez niczego, nie, bez żadnej czyszczenia i tak dalej. To było takie uwłaczające, że jak żona przyjechała w Wigilię, to moja podkoszulka była brązowa.
Z brudu.
Z brudu. Z brudu dosłownie. Mydła nie było. Papieru toaletowego nie było. Ręczników nie było. Tylko woda była i można było, jak to się mówi, ręce sobie osuszyć, dmuchając na nie.
Panie Bronisławie, a czy pan też miał rozmowę z jakimś esbekiem, który podsuwał panu jakieś papiery?
To znaczy, mi tylko wręczono nakaz internowania. Że za to, że tam naruszyłem prawo, że chciałem obalić ustrój i tak dalej. Tam było takie wypisane.
Ale działał pan w legalnych związkach.
Tak, oczywiście. Ja byłem założycielem Solidarności w Rawiczu już w 80 roku. No i wtedy w 81 mnie tam zwinęli, bo potem w 81 zrobiliśmy zebranie Solidarności w Lesznie. Ja zostałem wtedy wiceprzewodniczącym. Geniu Matyjas był przewodniczącym, ja byłem jego zastępcą. No i wtedy, powiedzmy, tutaj ta Solidarność się rozwijała.
No a czy pan wiedział, że to się tak skończy? Podejrzewaliście, że władza coś zrobi?
Nie podejrzewali w ogóle. Myśleliśmy, że to już będzie, to wszystko tak trwało.
Że już cel osiągnięty. Są związki zawodowe?
Związki zawodowe.
A dalej myśleliście, żeby coś dalej z tym socjalizmem zrobić?
To znaczy, wiedzieliśmy, że chcemy po prostu zmienić całkowicie ustrój. Że to ma być państwo prawa, że obywatele mają mieć równe prawa. No i o to w zasadzie zabiegaliśmy. No ale skończyło się trochę inaczej. Ja przecież byłem założycielem Solidarności w Rawiczu, ziemi rawickiej. Potem zrobiliśmy zebranie w województwie leszczyńskim, bo wtedy było województwo leszczyńskie. Powołaliśmy strukturę Solidarności na całe województwo leszczyńskie. Kiedy Geniu Matyjas został przewodniczącym, ja byłem jego zastępcą i drugim zastępcą był Aleksander Małachowski. No i wtedy na rolników był Antoni Żurawski. No i wtedy powołaliśmy te struktury. No i myśleliśmy, że to już tak będzie.
A partyjni też się zapisywali?
Tak, tak, też.
Wtedy, nie mieli problemów tam u siebie w komitecie?
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że jak ja podejmowałem pracę, oczywiście z przymusu, w zawodzie nauczycielskim, to musiałem prawie że z obowiązku podpisać listę o wstąpieniu do PZPR-u.
Czyli pan był w partii?
Ja byłem, ale potem oczywiście zrezygnowałem, oficjalnie złożyłem pismo o rezygnacji, bo widziałem, że inaczej...
Ale przed wstąpieniem, przed założeniem Solidarności?
To znaczy już po.
Po.
Po, tak. No i tak to wszystko się ciągnęło. Potem oczywiście to internowanie tego 13 grudnia.
No i tragiczna dla pana informacja o śmierci żony.
To znaczy najpierw nie powiedzieli w ogóle, że żona jest w szpitalu, bo szpital w Rawiczu zadzwonił na SB już o 8 rano, 28. No a pan Esbek Szafrański przyjechał po mnie dopiero o 22. I to jeszcze 2 godziny mnie męczył, że oni mogą mnie w każdej chwili zwolnić pod warunkiem, że podpiszę umowę o współpracy. I ja mu powiedziałem, tłumaczyłem mu jak chłop krowie na rowie, że to nie wchodzi w ogóle w grę. Ja nigdy nie podpisywałem żadnej współpracy, nie po to byłem założycielem Solidarności, żeby teraz nagle podpisywać umowę o współpracy. No i on swoje, ja swoje. I tak 2 godziny to trwało. Ja w końcu nie wytrzymałem, złapałem krzesło, mówię, proszę pana, ma pan 2 alternatywy. Albo kazać mnie natychmiast zamknąć z powrotem, albo pan łeb rozwalę. No to ten szybko nacisnął dzwonek, przyleciał klawisz. Proszę wydać panu rzeczy, my go zabieramy. Ale nie powiedział dokąd. No więc zabrali mnie, wsadzili do samochodu i teraz nie wiedziałem, czy wiozą mnie na Sybir, czy gdzie. No ale tak jak patrzyłem po drodze, jedziemy w kierunku Rawicza.
Do szpitala.
Nie, przywieźli pod dom i pan mówi, to niech pan idzie do góry, zapyta, jak się czuje żona i przyjdzie nam powiedzieć. A przecież oni wiedzieli, że żona jest w szpitalu. Ale myśleli, że to prawdopodobnie, tak domyślałem się, że myśleli, że to jest zagrywka. Wszedłem, obudziłem syna, mówię, a gdzie mama jest? No od wczoraj jest w szpitalu. Zszedłem, powiedziałem, no to niech pan siada, jedziemy do szpitala. Przyjechaliśmy do szpitala, pan Szafrański zadzwonił tam na oddział, no i mówi, że chcieli rozmawiać z lekarzem z oddziału, na którym leży pani Lachowicz. No więc nie powiedzieli jeszcze, że mnie przywieźli. No i czekaliśmy 20 minut, nikt nie schodził, zadzwonił jeszcze raz. I wtedy pielęgniarka mówi, że lekarz jest przy umierającej pani Lachowicz. To proszę szybko, bo wtedy powiedział, że mnie przywieźli. To proszę szybko na górę. Przyszliśmy, to akurat lekarz wychodził z pokoju, z sali, gdzie leżała moja żona. No i on się pyta, mówi, chcieliśmy się dowiedzieć, jak zdrowie pani Lachowicz. On mówi, o zdrowie to można pytać kogoś żyjącego. Przed chwilą umarła. Mi się zrobiło słabo. Zaraz jakiś tam zastrzyk mi dali i tak dalej. No i Esbek tylko tyle mi powiedział, że my pana zostawiamy, ale proszę jutro zameldować się na milicji. No i już tak zostałem, no bo trzeba było zabrać żonę ze szpitala, przygotować pogrzeb, powiadomić rodzinę, to znaczy musiałem wypisać nazwiska rodziny. Powiadomili, kogo chcieli z tej rodziny, nie wszystkich oczywiście. No i po pogrzebie musiałem znowu meldować się na milicję. No i wtedy mój, ten najmłodszy, bo on chodził do przedszkola, w ogóle nie chciał iść do przedszkola. Ja do pracy w liceum już nie miałem prawa powrotu. Skierowałem sprawę do sądu, bo zgodnie z przepisami przysługiwało mi prawo powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko. No oczywiście na drugiej rozprawie w Rawiczu dostałem wyrok o prawie powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko. No ale oczywiście prawnik, który wtedy wydał ten wyrok, na drugi dzień już nie był prawnikiem w Rawiczu. A mi powiedzieli, że absolutnie nie zgadzają się. No to ja szukałem pracy, bo gdzieś trzeba było pracować. Tam taka znajoma pani była dyrektorem domu dziecka w Łaszczynie, 4 kilometry pod Rawiczem. I ona mówi, no to mogę cię przyjąć do pracy, ale będziesz musiał dojeżdżać. No więc dojeżdżałem. Syna musiałem zabierać ze sobą, bo on absolutnie nie chciał iść do przedszkola. No więc i tak dojeżdżałem, a w międzyczasie skierowałem sprawę do sądu. Po dwóch rozprawach w Rawiczu oczywiście dostałem ten wyrok o prawie powrotu. No ale nie zgodzili się. Wobec tego skierowałem sprawę do sądu pracy w Poznaniu. Na pierwszej rozprawie oczywiście pani przeczytała, że ja mam prawo powrotu i teraz co chciałbym zrobić? Ja mówię, że po prostu przede wszystkim wrócić jako profesor szkoły średniej, bo miałem wtedy tytuł profesora szkoły średniej, wrócić na swoje stanowisko. No i ewentualnie, żeby przynajmniej tak jak mnie opluli w prasie, żeby padło słowo przepraszamy. No więc będzie druga rozprawa, proszę, będzie, zapadnie wyrok. No i na drugiej rozprawie pan inspektor Krystek, on się nie zgadza na moje warunki. No to sędzina pyta go, a jakie są pana warunki? No, mogę się zgodzić o prawie powrotu na poprzednie zajmowane stanowisko, ale nie będziemy przepraszać. I sędzina do mnie, czy ja się zgadzam? Tak, zgadzam się. To dziękuję, to za 2 tygodnie przyjdzie zaproszenie na ostatnią rozprawę. Przyjechaliśmy na ostatnią rozprawę. Pan inspektor Krystek nie zgadza się na swoje warunki. No to wtedy sędzina skierowała sprawę do Poznania. Do rozpatrzenia w sądzie pracy w Poznaniu. Na pierwsza rozprawa też rozpoznawcza, no to na drugą rozprawę proszę się zgłosić. Przyjechaliśmy, on się nie zgadza, to się nie zgadza. Sędzina skierowała sprawę do Sądu Najwyższego. No i ostatnia rozprawa, 7 już, odbyła się w Sądzie Najwyższym w Poznaniu.
W Warszawie?
W Poznaniu.
A Sąd Najwyższy jest
w Warszawie. W Warszawie, tak. Pojechałem do Warszawy, no i tam sędzina w końcu pyta, czy ja mam jakieś życzenia. No więc oczywiście sąd wydał wyrok o prawie powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko. Wróciłem, ale w międzyczasie powstał zespół szkół ogólnokształcących tam w liceum w Rawiczu. No i inspektor powiedział, no dyrektor mówi, no to musimy cię przyjąć, bo on już po pierwszym rozprawie już dla mnie przygotował godziny tam w liceum. No ale mówi, tutaj niestety mam przykaz, że możesz dostać lekcje tylko fizyki, chemii i prac technicznych w szkole podstawowej. Zgodziłem się, już się nie odwoływałem, bo już miałem dość tych rozpraw. No i oczywiście po tych wszystkich perypetiach tam dyrektor mnie wezwał i mówi, słuchaj, każ sobie naliczyć, bo już masz przepracowane lata emerytury, bo nie wiadomo, co z tobą zrobią, bo mam sygnały, że tego. No więc ja poszedłem do ZUS-u, kazałem sobie naliczyć emerytury, więc mi naliczyli, wszystko pięknie, ładnie. No i rzeczywiście w 85 roku dostałem prawo, że nie ma dla mnie w ogóle miejsca pracy w całym województwie leszczyńskim. Znaczy jeszcze w międzyczasie przeczytałem w gazecie, że potrzebują chemika w Górze Śląskiej. Pojechałem, dyrektorka się bardzo ucieszyła, ale powiedziała, to proszę podać nazwisko, jak będzie rada pedagogiczna, pana poprosimy. Jak podałem nazwisko, dyrektorka zesztywniała. I mówię, to ja pójdę, zapytam zastępcę, bo podobno ono komuś tam obiecał. Poszła, no i oczywiście wiedziałem, że już nie będzie dla mnie pracy. Więc skoro w całym województwie leszczyńskim nie było dla mnie pracy, dlatego pojechałem do Wrocławia. Tam akurat mój kolega z fizyki był dyrektorem 4. liceum we Wrocławiu. Ja się z nim spotkałem, poszliśmy na kawę. I on mówi, no przykro, przyjąłbym cię od razu od ręki, ale mam wszystkie etaty zapełnione. Ale wiem, że chemika poszukuje kolega Alek Dobrzycki z 14. liceum. Pojedź tam do niego, na pewno ci otwarcie. No i pojechałem i on mówi, no to z otwartymi rękoma cię przyjmuje. No i podpisał ze mną od razu umowę i dojeżdżałem do pracy w liceum, 14 liceum we Wrocławiu. No i tam w 81 roku no już zostałem powołany na burmistrza miasta i gminy Rawicz.
Dobrze, tu zróbmy kropkę, bo pana opowieść to się nadaje na książkę, widzę, albo na dwa tomy co najmniej. Teraz wróćmy do pana Henryka Stachowiaka. Jak pana losy się tam w tym internowaniu toczyły?
No więc pierwszy raz co byłem internowany, to było 13. 4 lutego zostałem zwolniony. 8 maja ponownie zostałem internowany. Jeszcze to było paradoksalnie taka sytuacja, że tego 8 maja, jak przyjechali dwóch esbeków, to mieli dwa dokumenty. Jeden dokument internowania, a drugi dokument internowania. Wszystko zależało od tego,
czy co, aresztowania?
Co, jaki wynik będzie rewizji.
Ale mówi pan dwa dokumenty, internowania, czy internowania czy aresztowania?
I aresztowania.
Właśnie.
Wszystko zależało od wyniku rewizji, jaką przeprowadzili w domu, w mieszkaniu. Jeśli by coś znaleźli, byłbym aresztowany.
A miał pan coś?
Miałem, ale to był u teścia schowane, a teść po prostu, to jest, tam jest jego mieszkanie, na teścia nie mieli nakazu. Nie? I po prostu to mi się upiekło, nie? Że nic nie znaleźli, no to więc został tego dokument na internowanie i to było jeszcze coś takiego, że jak mnie zamykano, to ja już wiedziałem, jak już internowany, to wiedziałem, co potrzeba w więzieniu. No to sobie spakowałem dwa nesesery i jedną taką dużą torbę. I w tej jednej torbie umieściłem wbrew zaleceniom, jakie w tym więzieniu są, magnetofon Grundig z kasetą sobie umieściłem, bo chciałem nagrać piosenki, jakie tam po prostu, bo powstał zespół, jak jeszcze byłem w lutym, to powstał taki zespół, nie, takie śpiewaliśmy piosenki, kompozycje po prostu chłopaków były, jak również Kaczmarskiego, żeśmy śpiewali te mury, runą mury i chciałem to nagrać na pamiątkę. No i ten magnetofon kasetowy w jedną torbę włożyłem, mówię, uda się albo się nie uda, pieraz oko, najwyżej, nie? Ale że ja miałem dwie ręce, no to tą jedną torbę musiałem nieść esbek, bo inaczej nie szło. I jak mnie zawieźli na komendę, to trzech chłopaków już czekało na korytarzu, siedzieli pod drzwiami i ja tą torbę z tym magnetofonem przystawiłem do kolegi, który tam siedział, a z tymi dwoma neseserami wszedłem do środka na tak zwane przeszukanie, które to robiono, czy wszystko jest dobrze, tego, czy nie ma jakiegoś przemytu i tak dalej. Nie? A oni o tej trzeciej torbie zapomnieli. I tak nas załadowali w Nyskę i pojechaliśmy sobie do Głogowa na tym. I jak żeśmy przechodzili przez wartownię, to klawisz chciał też zrobić rewizję, nie? A esbek do niego tylko powiedział, nie, już rewizja była zrobiona, jest wszystko w porządku, nie? Że ja ten magnetofon przemyciłem na cele. I to była sobota, 8 maj, to była sobota akurat i we wtorek lub w środę, teraz dokładnie nie pamiętam, w który to dzień było, nie? Żeśmy zrobili szybkie nagranie tego zespołu, jaki tam po prostu był i tego. I w niedzielę, jak już ona była na odwiedzinach, to tą kasetę jej szybko przekazałem, żeby ona już poszła za mury. I w czwartek, po tej niedzieli, w czwartek przyjechało autobusem do Głogowa z ZOMO i zrobiło na całym więzieniu kipisz. Przewrócili wszystko i włącznie po prostu znaleziono mój magnetofon, który notabene na 3 tygodnie zabrano do Legnicy, bo Głogów należał wtedy pod województwo legnickie. Nie? No i a nas wszystkich na wyproszono na jadłodajni, skomasowano, a oni buszowali po całym więzieniu. Tam były dwa pawilony. I jak wróciłem, z powrotem jak nas wpuścili, z powrotem do tego, na swoje cele, to ja stwierdziłem, nie mam mojego magnetofonu. A był taki fajny klawisz tego, ja mówię, kurczę, ukradli mi magnetofon, nie? A on mówi, a co, to był twój? Ja mówię, tak, to był mój. No to od razu do naczelnika. Wszedłem tam do naczelnika, nie? I mówię, że zginął mi magnetofon. A on mówi, a jakim prawem on się tutaj znalazł? Przecież wiadomo, że nie wolno żadnej elektroniki mieć, żadnych aparatów do filmowania. Jakim prawem on się tu znalazł? Ja mówię, jakim prawem? SB go mi przyniósł. Jak go przyniósł? No, jak mnie 8 maja przywieźli tutaj, klawisz chciał zrobić rewizję pakunków tego, a on powiedział, nie, już po prostu rewizja była zrobiona na komendzie, jest wszystko czyste. I w taki sposób ten magnetofon znalazł się tu w więzieniu. A po co ten magnetofon jest? Wie pan co, jest tyle czasu, chcę się uczyć języka niemieckiego, bo nie wiem, co mnie w życiu spotka. A w niedzielę żona ma mi przywieźć kasety języka niemieckiego, które sobie będę odsłuchiwał i się będę uczył. No i po prostu zostałem odprowadzony na cele i po 3 tygodniach, jak żona przyjechała znowuż z synem na widzenie, to klawisz przyniósł ten magnetofon. Właściwie to był tak zwany polityczny, jak się nazywają w tych więzieniach, że żona musiała pokwitować własnoręcznie go odbiór, że już mi osobiście go nie zrobiono, tylko żonie, nie? I w taki sposób została nagrana właściwie kaseta tych piosenek, którą notabene kibice Unii Leszno na jubileusz, to było jakieś 4-5 lat temu, wypuścili na płycie. I tą płytę można było od nich dostać za co łaska, jak to się mówi tego, nie? I to była taka epopeja, ale w tym czasie, w 81 roku, jeżdżąc, jako będąc kierowca w zaopatrzeniu, kierowca zaopatrzeniowiec, jeździłem po całej Polsce i miałem kontakt praktycznie rzecz biorąc ze wszystkimi komórkami związkowymi w kraju tego, nie? I 15 czerwca 81 roku zostałem wybrany do prezydium Krajowej Komisji Transportowo-Motoryzacyjnej NSZ Solidarność, co po prostu działaliśmy jako Komisja Współdzielczości Transportowo-Motoryzacyjnych, co były na terenie całego kraju. Należało do tych, do naszej Komisji 49 Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnych i jeszcze było chyba paręnaście spółdzielni. Tak jak tutaj w Poznaniu była te autobusy takie były, jak one się nazywały? Komunikacji samochodowej, SKS po prostu, coś takiego była, nie? Właśnie takich też jeszcze parę spółdzielni było, nie? I żeśmy chcieli dążyć do tego, żeby członkowie spółdzielni, co przez samo siebie są członkami niby, są współwłaścicielami, a praktycznie było tak, że nie mogli nic zrobić, bo prezesi byli przywożeni w teczkach. Bo to były tak lukratywne stanowiska, że zasłużeni działacze partyjni zostali wysłani na takie właśnie stanowiska prezesów i wiceprezesów. Na przykład prezesem Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie był niejaki pan Sielanko, który z urzędu miał już stanowisko posła. Bez żadnych wyborów już tego. I myśmy chcieli to ukrócić, żeby członkowie spółdzielni mogli wybierać sami sobie prezesów, sami zarząd i być faktycznie współwłaścicielami tych spółdzielni, żeby mogli sami decydować, a nie żeby im ktoś w teczkach przywoził bez ich jakiejkolwiek zgody tego. Nie? No i to się po prostu nie podobało, żeśmy jeździli i zaczęli nam w 81, to był jakieś czerwiec, lipiec, w sierpniu to taki młyn zaczęli nam robić, że dzikie strajki. Po prostu oni chcą, że my jako członkowie Krajowej Komisji na zasadzie Straży Pożarnej mieliśmy jeździć i żeśmy mieli te strajki niweczyć i tak dalej. Nie? To nam się nie podobało i że tyle było, a nas było tylko pięciu, bo był przewodniczący i zastępca i trzech członków tego, nie? No to my byśmy musieli nie pracować, a myśmy nie byli etatowymi działaczami związku, tylko myśmy normalnie pracowali, a na czas zjazdu czy posiedzenia krajówki, to myśmy mieli normalną delegację z pracy. Byliśmy oddelegowani. I tak to było, że co niektórym się to nie podobało i żeśmy w niejednym wypadku mieli tak po prostu ręce powiązane, żeśmy nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Co się dzieje? Dlaczego takie lewe po prostu wybuchają nam strajki? Mało tego.
Ktoś za tym stał?
Ktoś musiał za tym stać, bo na czym cała rzecz polegała? Na każdym zjeździe były osoby, których żeśmy w ogóle nie znali, nie wiedzieliśmy, kto to jest. Myśmy nie mieli możliwości zweryfikowania danego osobnika, kto to jest i skąd on pochodzi i co on tu robi. Nie było tak, jak to dzisiaj można powiedzieć tego, a że to był młody związek, myśmy się ledwo myśmy się znali wszyscy tego, nie? Myśmy nie wiedzieli, czy to jest faktycznie delegat z tamtej spółdzielni, czy po prostu, czy to jest SBK, czy ktokolwiek inny. Myśmy nie wiedzieli o tym tego, nie? Tylko założenie, jakie żeśmy podejmowali na zjazdach krajowych, a było tych zjazdów 4, tego myśmy to chcieli realizować. A to nam po prostu przeszkadzało. Na wszelkie spody, jak tego można było tego, nie?
No i przeszkadzono 13 grudnia.
I przeszkadzano, no tak nam przeszkadzano, że 13 grudnia, chociaż
posadzano.
Byłem wiceprzewodniczącym zakładowego związku, to mnie zamknęli, a przewodniczącego nie zamknęli.
Na koniec pan Radosław Piętka, miłośnik historii. Dużo jest takich ludzi jak panowie Bronisław i Henryk w Lesznie?
No osobiście znam kilkoro osób i stąd pomysł, żeby
tutaj
pan redaktor ich zaprosił.
To będziemy zapraszać w przyszłości?
No chyba jest taka możliwość, chociaż szczególnie kobiety niechętnie chcą o tym mówić.
Dlaczego?
No za dużo przeżyły. Albo na przykład znanego panom tutaj Sławomira Winkowskiego, który był notabene moim wychowawcą w liceum numer 2 w Lesznie. No i to był w Lesznie jedyny internowany. Właśnie z panem Henrykiem i pan Bronisław również go znali, bo to był przewodniczący może nawet wojewódzkiej Solidarności Sekcji Nauczycielskiej.
No Winkowski? Tak.
Winkowski, no.
Tak. I wczoraj odbyłem dosyć emocjonalną rozmowę z żoną, no i pani Ewa raczej nie zdecydowała się, ale o wielu rzeczach przypomniała.
Czy można o tych ludziach mówić, że są bohaterami? Ja wiem, że historia lubi upływ czasu i dopiero za 100 lat tak spokojnie to wszystko ocenimy.
W 81 roku byłem zwykłym licealistą. I zwykłym słuchaczem Wolnej Europy. I chociażby ze słuchania Wolnej Europy wiedziałem, że stan wojenny musiał być przygotowany wcześniej, ponieważ nazwiska na przykład Wilsteina i Seweryna Blumsteina już wówczas się... Wiedziałem, że oni są w Paryżu. Czyli to, a byli wymieniani jako osoby internowane. Nie trzeba było być wielkim mędrcem. Ale pamiętam, że chyba w ostatnim numerze tygodnika Solidarność z 1981 roku przed ogłoszeniem stanu wojennego, bodajże Skalski, Ernest Skalski, zastanawiał się, co może być. I zabawiał się, no, jako publicysta bardzo znany wówczas, w proroka. No i tak się
i
stało.
I wyprorokował.
Tak. Żeby było śmieszniej, to akurat szykowałem z kolegą wywiad, wywiad, tak, z rosyjskiego języka, bo matka jednego z kolegów była rusycystką w innej szkole i zawsze chodziliśmy do niej, żeby zabłysnąć. I to już były takie głupoty, ale po rosyjsku zaznaczam. I to się nam udawało. Byliśmy chwaleni nawet za to.
Czyli bohaterowie.
No, na pewno, ale...
Pan Henryk się zgłasza do odpowiedzi.
Jeszcze bym chciał nadmienić coś takiego. 3 września pojechałem na cały miesiąc do Bułgarii z żoną, do znajomego.
Ale w 81 roku.
W 81 roku. Na cały miesiąc we wrześniu pojechaliśmy i tam ten kolega Minio, na imię mu było, słuchając telewizji i radia, mówi: Heniek, u was jest wojna. Ja miałem: co ty gadasz? Minio, jaka wojna? Heniek, u nas mówią w telewizji, że u was jest wojna. Był już wrzesień.
Czyli coś musieli wiedzieć.
Że tam już po prostu przewidywali. I faktycznie, rozmawiając tydzień temu z Waldemarem Handkim, który w IPN-ie pracował i ma dostęp do tego, odkryli, że przygotowania do stanu wojennego rozpoczęły się już w październiku 81 roku. Już tworzono listy internowanych.
Panowie, tak moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale radio ma swoje prawa. Czas audycji nieubłaganie zbliża się do końca. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście do Poznania z Leszna. Pan Henryk Stachowiak, Bronisław Lachowicz i Radosław Piętka. Wielkie dzięki.
Dziękujemy.
Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał.
Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajtady po wam pad, a góry rudą, rudą, rudą i pogrzebią stary świat. Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajtady po wam pad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali w chłop.
Ten stali! Przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg.